Komentarze Radia Gdańsk.
9:10, dzień dobry, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj razem ze mną komentować wydarzenia bieżące będą redaktor Artur Cejerowski, portale Stefczyk Info i w polityce.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I Krzysztof Puternicki, twórca telewizyjny, twórca filmowy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
Drodzy panowie, zaczynamy od kwestii reparacji, bo dzisiaj pojawiła się bardzo ciekawa wypowiedź posła Platformy Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego, który powiedział w Polskim Radiu 24, że rząd jak najszybciej powinien złożyć wniosek w sprawie reparacji wojennych, a kwestia reparacji powinna być kontynuowana przez każdy następny rząd w przypadku zmiany władzy. Ja przypomnę też wypowiedź Grzegorza Schetyny, który stwierdził zaraz po opublikowaniu raportu, że Platforma Obywatelska nie będzie kontynuowała kwestii reparacji, jeżeli wygra. Komu należy w tej sprawie wierzyć? Artur Cejerowski.
No cóż, to jest już chyba w ciągu ostatnich dwóch dni, trzecia czy czwarta wewnętrznie sprzeczna decyzja Platformy Obywatelskiej dotycząca reparacji. Wydaje się, że partia tak wyraźnie promówiecka, tak zorientowana na Berlin i tak mocno od Berlina zależna, ten temat chyba ma bardzo słabo dopracowany szczegółowo, bo trudno na tę chwilę podjąć decyzję, jakie rzeczywiste plany ma Platformy, jakie rzeczywiste są plany Platformy Obywatelskiej w kwestii reparacji, bo na początku usłyszeliśmy od Grzegorza Schetyny, jak słusznie redaktor zauważył, że ta kwestia nie powinna być współcześnie podnoszona, bo niszczy nasze dobrosąsiedzkie stosunki, bo Niemcy są naszym ważnym partnerem w ramach NATO i Unii Europejskiej, więc powinniśmy unikać tego typu trudnych tematów. Później tę kwestię kilka razy w mediach wyśmiali poszczególni politycy Platformy Obywatelskiej. To innego dnia poseł Borys Budka twierdził, że reparacje będą możliwe, uzyskanie tych reparacji będzie możliwe od Niemiec dopiero wówczas, kiedy Platforma przejmie władzę. Dziś słyszymy, że Marcin Kierwiński jeszcze inną wersję przedstawia, czyli jak najbardziej trzeba te działania podejmować. Widzę, że Platforma Obywatelska zauważyła, że spadła na nią ogromna krytyka po tym, jak pierwotnie nie planowali jakoś wspierać tego tematu. I chyba przyszła refleksja, pytanie, czy ta refleksja nie wynikali tylko i wyłącznie z tego, że ta krytyka była bardzo silna, bo chyba nie sposób sobie wyobrazić, że jakakolwiek poważna, licząca się siła polityczna w Polsce będzie wspierała w tej kwestii rząd niemiecki, a nie rząd polski.
No właśnie, kwestia reparacji jest dyskutowana nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w opublikowanym wywiadzie dla gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung odrzucił polskie żądania naprawienia szkód wyrządzonych przez Niemcy w Polsce w czasie II wojny światowej, a z kolei niemiecki historyk dr Karl-Heinz Roth w wypowiedzi dla polskiej agencji prasowej mówi, że negatywna reakcja niemieckiego rządu federalnego jest bezpodstawna i nie do przyjęcia. Krzysztof Puternicki. No ta dyskusja będzie się pewnie odbywała jeszcze przez długie miesiące.
Dla mnie nie do przyjęcia jest jak zwykle podwójny standard, jeżeli chodzi o traktowanie członków nie tylko sojuszu, w którym jesteśmy, i w NATO, czy naszej organizacji, czyli Unii Europejskiej, w której jesteśmy, ale takiej sprawiedliwości dziejowej, takiej zwykłej. Wszędzie się odwołujemy do wartości wolności, sprawiedliwości, a nagle się okazuje, że jedni mogą dostać coś, a drudzy tego nie dostaną, pomimo tego, że dostali tak naprawdę najbardziej kolokwialnie powiem, po tyłku. My jesteśmy na chwilę obecną drugą kategorią, co jest jakby nas na chwilę obecną już nic kompletnie nie dziwi. To jeszcze się cofając do narracji naszej opozycji, o której pan redaktor przed chwilą jeszcze opowiadał, to jest takie zastanawiające, że nikt z opozycji po prostu nie kieruje się zwykłym interesem narodowym. I to jest zastanawiające, dlaczego są takie zmiany tej narracji. To właśnie świadczy właśnie o poziomie tej opozycji, że faktycznie nie możemy stanąć wspólnie razem i po prostu się o oczywistą rzecz upomnieć.
właśnie, ale pewnie wynika to też z faktu, że większość Polaków bardzo popiera pomysł zwrócenia się o reparacje wojenne do Niemiec i to pewnie polityków opozycji także przekonuje. Dobrze, panowie, dyskusja na temat reparacji będzie pewnie toczyła się przez długie miesiące, tak jak wspomniałem, więc przejdźmy do innego tematu, który bardziej może teraz na bieżąco Polaków interesuje, czyli kwestia cen energii. Premier Mateusz Morawiecki powiedział 2 dni temu, że ponaglam Komisję Europejską do pilnych działań w sprawie cen energii. Należy obniżyć ceny stawek ETS oraz zmienić sposób kalkulacji cen energii. Czy ten temat zostanie poruszony właśnie przez te największe państwa Unii Europejskiej? Czy one nie będą też chciały zrobić czegoś z cenami energii, które dotykają także ich obywateli? Artur Cyrowski.
Ja jeszcze tylko jednym zdaniem. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, drugi kolego redaktorze, odnośnie reparacji. No, warto, żeby to wybrzmiało w każdej dyskusji, którą podejmujemy na ten temat. Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce były największe spośród wszystkich państw dotkniętych II wojną światową. Dlatego bezwzględnie ten temat należy podejmować i przypominać, że decyzja podjęta w 1953 roku nie była wiążąca, bo nie była suwerenna. Wracając do twojego pytania, to nie tylko premier Morawiecki, również inni przedstawiciele rządu, ale także szefowie dużych spółek Skarbu Państwa, m.in. prezes Baltyk wypowiadał się wczoraj w tej kwestii dla Polskiej Agencji Prasowej i wspominał, że decyzje, wspólne unijne decyzje w tej kwestii powinny zapaść, bo powinny zostać wdrożone mechanizmy pomocowe w tym trudnym okresie. Ale no, przyznam szczerze, że nie jestem w tej kwestii optymistą, bo przysłuchując się dyskusjom na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, mam przyjemność brać udział w tym forum od wczoraj i podczas sesji plenarnej w czasie Forum Ekonomicznego wicepremier Gliński opowiadał historię jednego ze spotkań Rady Unii Europejskiej. Ona co prawda dotyczy innej kwestii, ale pokazuje, gdzie my jesteśmy na dyskusji o tej jedności i wspólnocie europejskiej. Zatem na tym spotkaniu ukraiński minister kultury opowiadał, że rosyjskie media stanowią coś, o czym my wszyscy wiemy, taką wojenną propagandę, połączenie agresji i kłamstwa. I na tej Radzie Unii Europejskiej minister kultury Ukrainy przy wsparciu m.in. Polski i państw bałtyckich wystąpił z prośbą o zablokowanie rosyjskich kanałów informacyjnych, no, chociażby na początek w Europie. I wówczas, co ciekawe, zaoponował minister kultury Niemiec, który powołał się na zasady wolności słowa i wolności mediów i argumentował, że to byłoby niezgodne z zasadami europejskiej cywilizacji. Więc no, to pokazuje, w jakim momencie my jesteśmy i jak, przepraszam, tu ja użyję kolokwializmu, niebezpieczni idioci podejmują decyzje ze strony Niemiec w Unii Europejskiej i nie tylko Niemiec.
No tak, ale przecież wiemy, że w rękach Komisji Europejskiej są 2 potężne instrumenty, które mogą regulować kwestie cen energii, przynajmniej chociażby obniżka ceny ETS-u z 90 euro, które mamy dzisiaj, do 30 euro, które mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu przed wojną Rosji z Ukrainą, to natychmiast spowoduje spadek cen energii. I czy Komisja Europejska zdecyduje się właśnie na taki ruch, czy nadal będzie uważać, że nic się nie dzieje, że nie ma wojny między Rosją a Ukrainą? Krzysztof Puternicki.
No, to o czym rozmawiamy teraz, to jest wszystko teoretycznie, to są rzeczy, które powinny już być zrobione jakiś czas temu. Tak samo jak jakiś czas temu powinien być zrealizowany gazociąg Midcat, który miał prowadzić z hiszpańskich portów gaz do Europy poprzez gotowe terminale LNG. No ale nagle Francja tutaj staje w poprzek i się no nie zgadza na to. No i z powrotem mamy duet Francji i Niemiec, które rozgrywają swoje własne interesy. No i nagle się okazuje, że tak tutaj wracamy, zataczamy koło, że są równi i równiejsi, którzy decydują o tym, czy będzie jeszcze na dodatek tak nam teraz zimno, czy nie. A no już kompletnym dla mnie jest pomieszaniem takim w głowie i w sercu tak naprawdę. Jak to jest możliwe, że po prostu no, że żyjemy w świecie, gdzie ci ludzie dalej robią jeszcze interesy z Putiną. No, wczoraj dopiero gdzieś tam dotarłem do informacji, że no, rok do roku Rosja zarobiła o wiele więcej kasy na obrocie z Niemcami. Teraz to było chyba 150 miliardów, o 50 miliardów więcej niż przed rokiem euro. Gdzie są te sankcje? Gdzie jest to wszystko? To jest dla mnie kompletnie nielogiczne. I ta nielogiczna gra, która się teoretycznie ma sprowadzać do na chwilę obecną do tego, żebyśmy poszukali rozwiązań, czyli na przykład obniżenie tych rzeczy, o których mówił pan redaktor, jest nierealna, bo to pewnie zaburzy jakiś porządek interesów kolejny, tak jak jest w przypadku dalej na przykład dostarczania broni na Ukrainę, która nie jest dostarczana. Mamy przykład ostatni chociażby tych przeciwlotniczych zestawów i tych zestawów radarowych, których miało być tyle, a dotarł tylko jeden i tak dalej, i tak dalej.
To jeszcze pozostając przy kwestiach energetycznych i korzystając z okazji, że redaktor Cejrowski jest na forum ekonomicznym w Karpaczu, ja spytam redaktorze o to, czy kwestie energetyczne to jest jeden z głównych tematów tego forum, czy po prostu są inne także tematy?
Oczywiście, że tak. No, winter is coming, o tym wszyscy wiemy, i to, że zima nadchodzi i będzie to straszna zima, stanowi ogromny przedmiot troski polityków i szefów spółek Skarbu Państwa. To na forum ekonomicznym w Karpaczu przez wszystkie przypadki odmieniane jest słowo Ukraina i słowa kryzys energetyczny, bo ten kryzys nas czeka i to, o czym mówił redaktor Potornicki, to jest wynik długoletnich zaniedbań unijnych. Co gorsza, zaniedbań, których wciąż się nie naprawia, wciąż nie ma jakby pomysłu na wspólną politykę energetyczną, a jeżeli słuchamy o takich decyzjach, jak te, o których opowiadał redaktor Potornicki w kontekście polityki francuskiej, no to zastanawiamy się, czy ktoś w ogóle wyciąga jakiekolwiek lekcje z tego, co obserwujemy na Ukrainie, bo widzimy, że Rosja świetnie tych unijnych decydentów rozgrywa. No, nie dalej, jak kilka dni temu opublikowano taki film Gazprom na swoich kanałach mediach społecznościowych, pokazywał, że Europejczyków czeka ciężka zima, bo zdecydowali się na założenie embarga na surowce energetyczne z Rosji. Te Rosjanie się po prostu z nas nabijają, bo widzą, że Europą rządzą ludzie słabi, ludzie, którzy nie są w stanie podjąć decyzji, ludzie, którzy są uzależnieni przez lata od Rosji i od rosyjskich pieniędzy, i to niestety jest bardzo smutny fakt. Więc no, jedyna nadzieja tak naprawdę w tym, że na zachodzie Europy, kiedy w końcu naprawdę zacznie doskwierać sroga zima, to wówczas społeczeństwa pójdą po rozum do głowy i rozliczą rządy, które do niedawna stanowiły o sile Unii Europejskiej.
No to jeszcze na koniec, zmieniając temat i trochę... To jest temat, od którego trochę zaczęliśmy, bo Platforma Obywatelska ma różne zdania na różne tematy związane z tym, co się dzieje, ale ja teraz chciałbym poruszyć temat sondażu dla portalu w polityce.pl, w którym 44% badanych Polaków uważa, że Donald Tusk po ewentualnym objęciu władzy w Polsce zlikwiduje programy prorodzinne i prospołeczne, na przykład 500+, 13, 14 emeryturę, czyli te programy, które są wprowadzone przez Zjednoczoną Prawicę. I pytanie do Krzysztofa Puternickiego, czy rzeczywiście taki duży odsetek Polaków, którzy uważają właśnie w ten sposób są przekonani, że te programy zostaną zlikwidowane. Czy oni mają rację?
Nie wiem, czy mają rację. Wydaje mi się, że trzeba uwzględnić jeszcze jeden parametr w tym wszystkim, w tym badaniu, że no, jednak nie jesteśmy w stanie doprecyzować, jakie są przekonania tych osób badanych, jakie to są grupy, tak, i czy czasem no, nie jest tak, że to jest część ludzi, którzy w ogóle no, nie planują dzieci mieć.
Ale może emerytury.
Ale może emerytury. Na pewno gdyby było w kwestie emerytalne są najciekawsze. Wszystkim się zastanawiam, że myślę, że jeżeli nawet to będzie zarzucone, to będzie zarzucone na rzecz sfinansowania czegoś innego, na przykład czterodniowego tygodnia pracy, tak, i różnych innych rzeczy, które nam chce zaoferować Donald Tusk w momencie, w którym jesteśmy na dorobku, jako młody kraj Unii Europejskiej, dopiero tak naprawdę niedawno, który zaczął stawać na własne nogi i na chwilę obecną mamy propozycje takich rzeczy, a programy socjalne, myślę, że w jakiś tam celu, jakkolwiek będą po dojściu Donalda Tuska do władzy rozstrzygane, to będą tylko i wyłącznie rozstrzygane przed publikę. I mieliśmy na to wiele dowodów. Mieliśmy dowodów przede wszystkim na to, że że przypomnijmy, że Donald Tusk poucinał wszystko, jak doszedł do władzy, co mógł, tak, więc kwestia wieku emerytalnego, wielu innych rzeczy. W związku z czym tutaj optymistą bym nie był, tak, już na koniec dosadnie. Myślę, że tak, że zabierze te 500+, tak.
To pytanie do Artura Cejrowskiego, bo Platforma Obywatelska, politycy Platformy cały czas powtarzają, że absolutnie te programy dalej będą, dalej będą kontynuowane, być może nawet będą rozwijane. A dlaczego Polacy nie wierzą w te zapewnienia, Artur Cejrowski?
Jedyne, co mnie dziwi, drogi panie redaktorze, to, że aż tak wielu, bo przecież 1/3 Polaków uwierzyła, bo na 30% z tego sondażu wynikało, wierzy jednak w słowa Donalda Tuska. Ja byłem przekonany, że Donaldowi Tuskowi nie wierzy nawet rodzina, bo przecież wszystko, co mówi dziś, jutro jest czymś zupełnie innym. No, wystarczy przypomnieć chociażby podniesienie podatków, likwidację OFE, afery takie jak Amber Gold, rozdzielenie wizyt w Smoleńsku, wspomnianą reformę emerytalną, czy chociażby posłanie dzieci 6-letnich do szkół wbrew woli milionów rodziców. No, temu człowiekowi ciężko uwierzyć co do tego, jaka jest pogoda, jeżeli nie widzimy jej za oknem, a to dopiero do kwestii takiej istotnej jak ogromne programy społeczne. Donald Tusk i cała Platforma Obywatelska to partia skrajnie niewiarygodna, to partia skrajnie uzależniona od sondaży i badań, z których im wychodzi dziś jedno, jutro drugie, więc oni nie mają żadnej wizji poza tym, co aktualnie przychodzi Donaldowi Tuskowi do głowy, bo tak akurat jest potrzeba społeczna, żeby to powiedzieć w mediach. I ja tutaj nie mam żadnych złudzeń, że jeżeli zacznie się kryzys, jeżeli te pieniądze będą potrzebne, a przecież będą w kontekście kryzysu energetycznego, o którym rozmawiamy, to programy społeczne Prawa i Sprawiedliwości będą jedną z pierwszych ofiar tych potrzeb Donalda Tuska.
I tu stawiamy kropkę. Artur Cejrowski, portale Stefczyk Info i w polityce.pl, prosto z Karpacza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Krzysztof Puternicki, twórca filmowy i telewizyjny, dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Jarosław Popek, dziękuję państwu bardzo i do usłyszenia.
Komentarze Radia Gdańsk.